314 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 9 roku wojny. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Asia Reiner. W nocy armia rosyjska zaatakowała szereg miejscowości w obwodzie donieckim. W Dróżkowce rakieta zniszczyła lodowisko Altair, macierzysty stadion klubu hokejowego Donbas. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Rosja planuje długofalowy atak dronami kamikadze Shahed w celu wyczerpania zasobów ukraińskiej obrony powietrznej. Prezydent Ukrainy powiedział, że w ciągu zaledwie dwóch dni nowego roku siły zbrojne zestrzeliły ponad 80 dronów Shahed. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej potwierdziło uderzenie na punkt czasowego rozmieszczenia jednej z rosyjskich jednostek w okupowanej Makijewce w obwodzie donieckim. Rosyjskie ministerstwo twierdzi, że Ukraina przeprowadziła atak za pomocą systemu HIMARS. Rzekomo zginęło 63 żołnierzy. Z kolei sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że 31 grudnia w rejonie koncentracji wojsk rosyjskich w Makijewce zniszczono i uszkodzono do 10 sztuk sprzętu wojskowego, a straty rosyjskiego personelu są wyjaśniane. Wcześniej mówiono o setkach zabitych rosyjskich żołnierzy. Ponadto sztab generalny poinformował, że 31 grudnia siły zbrojne uderzyły w zgrupowanie wojsk rosyjskich w pobliżu wsi Czulakówka w obwodzie chersońskim. Straty Rosjan wyniosły około 500 żołnierzy rannych i zabitych. Wywiad brytyjskiego Ministerstwa Obrony uważa, że wojska rosyjskie ograniczyły aktywność w rejonie Bachmutu, ponieważ tamtejsze siły ukraińskie otrzymały posiłki. Rosjanom nie uda się w najbliższym czasie zdobyć miasta. Ukraińskie media poinformowały o wyzwoleniu wyspy Potiomkinowskiej, która łączy prawy i lewy brzeg obwodu chersońskiego. Służba prasowa Sił Obrony Południowej stwierdziła jednak, że jest za wcześnie, by mówić o deokupacji. Obecnie flaga ukraińska została podniesiona na wyspie jako sygnał dla wroga. Sewastopol na Krymie został zaatakowany przez drony. Poinformował o tym Michał Razwożajew, tak zwany gubernator okupowanego przez Rosjan miasta. Według niego siły obrony powietrznej zestrzeliły nad Morzem Czarnym dwa ukraińskie drony. Lokalne media poinformowały, że eksplozje słyszano także w Symferopolu. Ja jeszcze jestem cały czas w Warszawie, ale niedługo ruszę w podróż do Lwowa. Między innymi do Lwowa. Tam spotkam się z Arturem Żakiem, którego dzisiaj w raporcie z Kijowa nie będzie, ale na pewno będzie jutro w studiu Lwów, bo do Lwowa też jedzie Wojtek Jankowski. W Wigilię Bożego Narodzenia emitowaliśmy na naszej antenie ważny wywiad przeprowadzony przez naszą redakcyjną koleżankę Darię Hordyjko z pracownikiem okupowanej zaporowskiej elektrowni jądrowej. Wyjątkowa pora programu wschodniego, czyli Wigilia Bożego Narodzenia, spowodowała, że wiele osób sygnalizowało nam, że nie usłyszało tego wywiadu, że słyszało wywiad częściowo. W związku z tym zdecydowałem się na to, żeby wywiad ten powtórzyć, bo to jest bardzo ważna rozmowa, wyjątkowa rozmowa. Nie jest łatwo dotrzeć do osób, które pracują, jeszcze pracują w zaporowskiej elektrowni jądrowej, bo przecież teren elektrowni jest kontrolowany przez Rosjan i każda osoba, która tam jest, też jest pod szczególną kontrolą Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji. W związku z tym taki rozmówca to jest oczywiście osoba wyjątkowa i przeprowadzenie takiej rozmowy to też bardzo wyjątkowa sytuacja. Dlatego powracamy dzisiaj do tego wywiadu. Przypomnę, że ze względu bezpieczeństwa ukrywamy nazwisko rozmówcy Darii Hordyjko. Musieliśmy też zmienić jego głos. Nie możemy zweryfikować również wszystkich informacji przedstawionych przez rozmówcę naszej redakcyjnej koleżanki, ponieważ dziennikarze nigdy nie zostali wpuszczeni na teren elektrowni jądrowej Zaporoże. Oczywiście nie mówię tutaj o rosyjskich propagandystach, którzy akurat mają dostęp do tej elektrowni, ale żaden głos zewnętrzny, żaden obserwator zewnętrzny ze świata dziennikarskiego nie mógł swobodnie się tam poruszać i nie mógł prowadzić takich rozmów. Posłuchajmy zatem, jak ukraiński personel musi pracować w sytuacji nadzoru rosyjskich służb, dlaczego nawet pod presją jednak nie zgadza się na podpisywanie kontraktów z Rosatomem. No i czy naprawdę w tej elektrowni znajduje się katownia?
Dzień dobry. Dziękuję za odwagę, za zgodę na ten wywiad i to przebywając na terenach, które są jeszcze pod okupacją. Czy możesz powiedzieć, dlaczego nadal pracujesz w zaporowskiej elektrowni jądrowej i nadal mieszkasz w okupowanym Enerhodarze?
Zostaliśmy w zaporowskiej elektrowni jądrowej, aby zapewnić bezpieczeństwo pracujących bloków energetycznych. Gdybym chciał wyjechać, strona rosyjska nie przepuściłaby mnie przez punkt kontrolny Wasyliwka. Umieszczają tak zwanych krytycznych pracowników na czerwonej liście i ich nie wypuszczają. Oznacza to, że są specjaliści, którzy mogą opuścić miasto i są tacy, których nie wypuszczają. Dostałem się na drugą listę.
Rosatom, jak wiadomo z prasy, nalega, aby ukraińscy pracownicy podpisali umowy z Rosją. Według ukraińskiego Energoatomu w tej chwili niewielu ludzi na to się zgodziło. Z 6 tysięcy pracowników, którzy tam pozostali, są to setki lub trochę więcej.
Niektórzy, choć nie wszyscy pracownicy, którzy nie podpisali umowy z Rosatom, zostali zablokowani przed możliwością przychodzenia do elektrowni jądrowej. Jest to element nacisku na pracowników, aby zmusić ich do podpisania umowy. Mówią, że Rosja jest tu na zawsze, że Energoatom was opuści, że mamy dla was bardzo dobre oferty, zbudujemy razem z wami wiele nowych rzeczy. Wcześniej przybyli specjaliści z kalinińskiej i bałakowskiej elektrowni jądrowych. Teraz przyjechał specjalista z elektrowni jądrowej w Kursku, który także przekonuje pracowników do podpisania umów.
I na podstawie twoich obserwacji, jaki procent pracowników się zgodził lub planuje zgodzić się w najbliższej przyszłości na podpisanie umowy?
Z tak zwanego krytycznie ważnego personelu, którego potrzebują, jest to mniej niż 1%.
Według ciebie, jaka jest motywacja ludzi, którzy się na to zgodzili? I jaka jest motywacja tych, którzy odmówili? Zdajemy sobie dobrze sprawę, że nie do końca z dobrej woli ludzie podpisują te umowy.
Od niedawna pracownicy, którzy podpisali te kontrakty, stają się częścią Rosatomu. Przekonują też innych do podpisania umów, wywierają presję. A biorąc pod uwagę, że są menadżerami, to pod presją zmuszają innych do podpisania kontraktów.
Rozumiem, że mówi pan przede wszystkim o głównym inżynierze zaporowskiej elektrowni jądrowej, który poszedł na współpracę z Rosjanami i otrzymał od Rosatomu stanowisko dyrektora elektrowni.
Tak, i o nim też.
Czy od momentu wizyty delegacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej możesz nam powiedzieć, czy sytuacja się w jakiś sposób zmieniła? Przecież tam prawie cały czas przebywają obserwatorzy z MAEA. Jak wyglądały ich kontakty z ukraińskimi pracownikami? Co tam robili?
Nie mieli kontaktu z ukraińskim personelem. Kontaktują się tylko z rosyjskimi specjalistami, tylko z nimi. Stale towarzyszą im Rosjanie. Nie możemy z nimi rozmawiać. Oni wybiórczo są wpuszczani do oddzielnych obiektów, na dostęp do których dają pozwolenie Rosjanie.
Jak wy rozumiecie, oni nie wyjawiali... Twoim zdaniem oni nie wyrazili chęci kontaktu z ukraińskim personelem, na przykład dlatego, że mają inną misję, czysto techniczną, czy może dlatego, że rosyjskie wojsko nie dopuściło ich do ukraińskich pracowników?
Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ z nimi nie rozmawiałem.
Porozmawiajmy o ostrzałach. Delegacja MAEA nie wskazała sprawcy tych ataków w trakcie ich wizytacji, a także podczas pobytu ich obserwatorów. Będąc w elektrowni jądrowej, mieszkając cały czas w ciągle ostrzeliwanym Enerhodarze, czy zdajesz sobie sprawę, skąd strzelają?
Wy rozumiecie, skażimy tak, zwitki przylitaje?
Na to pytanie powinien odpowiedzieć specjalista od balistyki, ale powiem wam jedno. Kiedy w marcu zdobyli zaporowską elektrownię jądrową, jedyny kraj, którego armia otworzyła ogień z broni ciężkiej w kierunku elektrowni i wszyscy to widzieli, cały świat to widział. Jest film na YouTube. To była Federacja Rosyjska.
основы прямом эфире была Российская Федерация.
Czy osobiście widziałeś na terenie elektrowni rosyjski ciężki sprzęt?
Teraz go nie widzę, ale w marcu przed budynkiem administracyjnym stał ciężki sprzęt.
Niedawno pojawiły się komentarze prezesa Energoatomu. Powiedział, że istnieją oznaki, że rzekome władze okupacyjne i rosyjskie wojsko zamierzają opuścić Enerhodar i Zaporoską elektrownię jądrową. Czy widziałeś znaki świadczące o tym?
Teraz nie ma takich znaków. Kiedyś umieszczali sprzęt wojskowy pod wiaduktem między specjalistycznymi budynkami. Teraz ukryli go w innych miejscach. Teraz nie widzimy sprzętu. Wynieśli sprzęt z pierwszego i drugiego bloku energetycznego, a także z hali maszynowni. Nie wiemy, gdzie on jest. Ale zachowują się tak, jakby nie zamierzali stąd odejść.
Jak rosyjscy wojskowi i pracownicy rosyjskiego Rosatomu zachowują się wobec ukraińskiego personelu?
Staramy się z nimi nie komunikować. Komunikowaliśmy się tylko z pracownikami kadr, którzy przychodzili i namawiali nas do podpisania kontraktów. Jeśli chodzi o kwestie technologiczne, to komunikujemy się tylko z naszym kierownictwem.
Ale naskільки я розумію...
O ile rozumiem, kierownictwo niektórych jednostek powinno nadal raportować Rosatomowi, przynajmniej warunkowo.
Tak też jest. Raportują, co dzieje się w naszym bloku energetycznym.
Z licznych wywiadów i komentarzy Energoatomu wiemy, że wobec niektórych pracowników elektrowni jądrowej w Zaporożu stosowano przemoc fizyczną. Czy możesz nam o tym opowiedzieć? Czy stosowano wobec ciebie przemoc, a może byłeś świadkiem stosowania przemocy wobec kogoś innego?
Nie, wobec mnie nie stosowano przemocy i nie byłem świadkiem. Wiem jednak, że wielu ludzi wysłano do tak zwanej piwnicy. To jest rosyjska sala tortur. Znam ludzi, którzy o tym opowiadali. Miałem szczęście i nie trafiłem tam.
Czy możesz powiedzieć nam, co wiesz ze słów swoich kolegów, co się tam dzieje i jak wygląda ta piwnica?
To pokój. Tylko pusty pokój, w którym stoi krzesło i to wszystko. Mój kolega był tam przez 2 tygodnie. Nie używali wobec niego siły, ale cały czas był pod presją psychologiczną.
Ale byli ludzie, wobec których stosowano fizyczną przemoc? Tak czy nie?
Mówią, że tak, ale nie mogę tego powiedzieć na pewno.
Jest to bardzo rzadki przypadek, gdy osoba przebywająca pod okupacją, która jest pracownikiem Zaporoskiej elektrowni jądrowej, komentuje sytuację mediom. Rozumiem, że dla ciebie nie była to łatwa decyzja. Proszę, powiedz, czy rosyjskie wojsko rozmawiało z tobą, że tego nie wolno robić? Oczywiście gwarantujemy ci absolutną anonimowość, ale ogólnie rzecz biorąc, jak bardzo niebezpieczny jest kontakt z prasą?
Niebezpieczne kontaktować z prasą.
Stale mamy w budynku administracyjnym funkcjonariuszy FSB. W każdej chwili mogą przyjść i zabrać na rozmowę lub do sali tortur. Dlatego zdecydowanie istnieje takie niebezpieczeństwo. Po mieście chodzą ich policjanci, którzy sprawdzają telefony, czy przypadkiem nie ma jakichś ukraińskich tematów. Dodatkowo zabrania się noszenia telefonów, smartwatchy czy inteligentnych bransoletek na terenie elektrowni.
Rosyjskie tak zwane kierownictwo.
Rosyjskie tak zwane kierownictwo od dłuższego czasu chce ponownie podłączyć elektrownię jądrową do rosyjskiej sieci energetycznej. Jak dotąd im się to nie udało. Czy możesz wyjaśnić dlaczego? Czy to z powodu jakichś ograniczeń technicznych, czy z powodu niechęci ukraińskiego personelu do współpracy i pomocy w tym przedsięwzięciu?
Są to przede wszystkim względy techniczne, ponieważ nie ma połączenia między Krymem a elektrownią jądrową.
I na waszą думку, im cenne.
Jak myślisz, czy im się to uda? Czy istnieje taka możliwość?
Jeśli zbudują podstację elektryczną, linię, to może się udać.
Porozmawiajmy nie tyle o zaporoskiej elektrowni jądrowej, a ogólnie o Enerhodarze. Jak miasto żyje w okupacji? Co się tam teraz dzieje? Na podstawie twoich obserwacji, ile osób wyjechało, a ile zostało?
Myślę, że zostało około 15% mieszkańców. Ulice są puste. Ceny w sklepach wzrosły trzykrotnie. Jest zimno, ponieważ miasto jest ogrzewane przez dwa bloki energetyczne, a piąty i szósty blok zostały zatrzymane. Moce są bardzo małe, a miastu stale brakuje ciepła. Temperatura kaloryferów wynosi około 30 stopni.
Za waszymi spostrzeżeniami, kto zostawił się w mieście?
Kto według twoich obserwacji przebywa w mieście? Być może są to głównie osoby starsze, czy też są to rodziny pracowników elektrowni jądrowej?
Oczywiście, że są rodziny pracowników, osoby, które nie mogą same wyjechać i te opiekujące się starymi rodzicami.
Ile jest w mieście zrujnowanych budynków? Czy ludzie próbują i czy są w stanie coś zrobić, przynajmniej zasłonić rozbite okna?
Czy możesz rozpowiedzieć o tej sytuacji?
Jest wiele rozbitych okien, są zasłonięte płytami pilśniowymi. Nie ma całkowicie zniszczonych domów, chociaż niektóre są uszkodzone.
Czy z grubsza rozumiesz, co się z tobą stanie dalej? Na przykład, jeśli nie dostaniesz pozwolenia na opuszczenie miasta, jakie perspektywy w ogóle widzisz?
Myślę, że wszystko wróci do normy. Siły zbrojne Ukrainy wyzwolą miasto i wszystko będzie tak, jak było.
Ja wam dużo dziękuję za ten interwiu.
Dziękuję za ten wywiad, za opowiedzenie tego, co tam się dzieje. Życzę bezpieczeństwa i zwycięstwa tobie i całej Ukrainie.
Sytuacja z systemem energetycznym Ukrainy wciąż pozostaje nierozwiązana. Sytuacja z bezpieczeństwem ukraińskich elektrowni atomowych też pozostaje wciąż nierozwiązana i ten wywiad tym bardziej jest ważny i wciąż zachowuje swoją aktualność. Daria Hordyjko rozmawiała z pracownikiem Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Ten wywiad, jeżeli tym razem też nie udało się Państwu w całości go usłyszeć albo chcielibyście do niego powrócić, jest też dostępny na naszej stronie internetowej wnet.fm. Ten i wszystkie inne wywiady, które prezentujemy w ramach programu wschodniego i w ramach raportów z Kijowa. Serdecznie zapraszam do powrotu do nich, do słuchania ich warto. W kontekście też być może prognozowania tego, co ma się wydarzyć w najbliższym nowym roku. A teraz Artur Żak nie może Państwa zaprosić na piosenkę. Zrobię to ja. Tin Sońca i Kozaki. Godzina 9.54, raport z Kijowa. Zapraszam Państwa też na stronę rzutka.pl/wnet. Tam możecie wesprzeć działalność naszego radia, wesprzeć też działalność naszej wschodniej redakcji. rzutka.pl/wnet. I przypomnę też o tym, że oprócz wspierania naszego radia, wspieracie Państwo cały czas pomoc dla Ukrainy. Za chwilę ruszamy do Lwowa i znowu zawieziemy część pomocy, która dalej z Lwowa trafi na wschód. Dziękuję serdecznie panu Marcinowi Mazurkowi, który tym razem wspomaga nasz wyjazd i te dary, które dotrą na Ukrainę. A z nami jest, przepraszam bardzo, z nami jest Metro Antoniuk. Dzień dobry.
Dzień dobry Paweł, dzień dobry Państwu.
Mamy słabe połączenie z Dmytrem, może uda nam się to zaraz nareperować. Dmytrze, jaka sytuacja jest u Ciebie?
U mnie jest wszystko w porządku, słychać mnie?
O właśnie, to teraz lepiej, bo gdy się pojawia taki niepewny dźwięk, to też od razu zastanawiam się, czy masz prąd, czy masz internet, jak wygląda w tym momencie sytuacja w Kijowie, ale już połączenie chyba udało się ustabilizować. Asia Reiner, która realizuje naszą audycję, coś zrobiła magicznego i przez chwilę przynajmniej słyszeliśmy cię lepiej. Dmytrze, wspomniałem o tej pomocy, którą za chwilę też będziemy wieźć do Lwowa, to przypomnę, że dzięki Twojej akcji, dzięki sprzedaży Twoich książek, Twoich kalendarzy zdobyłeś pieniądze na generator, na mnóstwo rzeczy, które są potrzebne ukraińskim żołnierzom i niedługo je też zawieziesz na front. Właściwie to prawie już w drodze jesteś, bo w połowie drogi do frontu.
Jak najbardziej. Mam nadzieję, że to stanie się w przyszłym tygodniu. Także oczywiście będę dawać relacje z tego i powiem, gdzie, na co pójdą te koszty.
A jak się uda, to może nawet razem w przyszłym tygodniu pojedziemy. Ale gdy myślimy o tych rejonach i też o tej grupie żołnierzy, z którą przecież ściśle, można powiedzieć, współdziałamy w pewnym sensie, bo wspomagamy ich działania, to też nasze oczy zwracają się w kierunku bachmuckim, ale też na południu Ukrainy, gdzie napływają informacje wręcz nieprawdopodobne, gigantyczne straty rosyjskiej armii.
Tak, dzisiaj doszło w nocy znów do wybuchu potężnego, podejrzewam, bardzo potężnego wybuchu w miejscowości Ciułakiwka, po ukraińsku Ciułakówka, być może po polsku. To jest niedaleko od Holej Prystani, też jest tam takie miasteczko, znajdujące się na lewym brzegu Dniepru. I tam jest informacja, że doszło do tego, że wróg stracił 500 rannymi zaginionymi żołnierzami. Także to jest niesamowita rzecz. Czyli razem z Makijówką, która już jest absolutnie potwierdzona, jak oficjalnie nawet ze strony rosyjskiej, razem z Makijówką po prostu w ciągu dwóch dni tylko nie działaniami na przykład piechoty, a tylko rakietami, podejrzewam, zabito ponad 1000 wrożych żołnierzy. To jest bardzo fajna informacja. Tylko ja krótko też powiem, że jest już najnowsza informacja o tym, że niestety ten wielka wyspa Wielki Potiomkin, która znajduje się między Chersoniem a lewym brzegiem w Dniepr, całkowicie pod kontrolą wojsk ukraińskich, o tym powiedziała rzecznik Ministerstwa Obrony Ukrainy. Także Wielki Potiomkin jeszcze jest taką szarą strefą.
To jest ważne miejsce, bo oczywiście Rosjanie, będąc na tych wyspach, tak naprawdę znajdują się w pobliżu Chersonia i mogą miasto ostrzeliwywać, a jak ostrzeliwują Cherson, to te pociski spadają cały czas na te ulice, na te domy, gdzie mieszka ludność cywilna. Co prawda niewielka część mieszkańców pozostała w Chersoniu, ale wciąż są tam cywile.
Jak najbardziej. To i znów widzimy, że za ostatni dzień były kolejne ostrzały, codzienne ostrzały Chersonia i są też zabici ludzie. I to jest tragedia naprawdę.
Dmytro Antoniuk z Kijowa. Dzisiaj w miarę spokojna noc, chociaż przerwana tym, że Dmytro pomagał naszym kolegom dziennikarzom z Polski, którzy przyjechali do Kijowa i musieli się dostać do naszego redakcyjnego mieszkania. Także wiem, Dmytrze, że jesteś od rana na nogach. Spokojnego dnia ci życzę.
Wzajemnie dziękuję i miłego dnia też.
Godzina 9:59, czyli kończy się raport z Kijowa. Już za chwilę wiadomości i Jakub Duszak. Ja zapraszam do słuchania jutro Studia Lwów, które będzie na pewno w dużej części ze Lwowa, a pojutrze raport z Kijowa, który będzie gdzieś z Ukrainy, ale skąd dokładnie jeszcze nie wiemy. Do usłyszenia. Paweł Bobołowicz.
Raport z Kijowa.